Sport w Słupsku i nie tylko.
Rafał Szymański, Słupski Sport w naszym studiu. Dzień dobry, Rafał.
Witam Państwa, witam Przemku.
Jak to się wydarzyło, że było dobrze w meczu Energa Czarni Słupsk WKS Śląsk Wrocław, a na końcu to zespół ze stolicy Dolnego Śląska mógł się cieszyć kolejnym zwycięstwem w tym sezonie?
W skrócie, w momentach stykowych, kiedy decyduje się rezultat, liczy się jakość i doświadczenie. W Czarnych tej jakości zabrakło, w Śląsku było aż nadto. Trzy akcje i Śląsk wyjeżdża z hali Gryfia zwycięsko.
Czyli jakość zawodników? Po prostu to są zawodnicy z innego poziomu niż dysponuje nimi Słupsk Ujwica Skelin?
Tak, prosta sprawa, tak. Śląsk Wrocław dysponuje zawodnikami Jakub Nizioł, Grej. W tych momentach, kiedy trzeba było decydować o wyniku, jedna trójka, dwie skuteczne akcje, jedna chyba 2+1. I się okazywało, że wtedy, kiedy nam wydaje się, że mamy szansę, że jest chwila, w których czarni mogą wykorzystać swoją szansę, czarni jej nie wykorzystują, kończą akcję na 24 sekundach bez zdobyczy punktowych, wybronią przez Śląsk, a Śląsk, zanim się połapaliśmy, już zdobywał kolejne punkty, co oczywiście trochę było przykre, przynajmniej dla mnie jako kibica czarnych, no ale niestety takie są realia. To jest wpisane w definicję koszykówki. Jestem dumny z postawy czarnych przez praktycznie całe spotkanie. Cieszyłem się, że czarni mają takie rozwiązanie, które powodują, że znajdują drogę do kosza. Cieszyłem się, że prowadzą, mając jednocześnie z tyłu głowy tą czerwoną lampę, myślącą o tym, że tam przewaga, która dochodziła do 10-9 punktów, cały czas jest z jednej strony kontrolowana, ale z drugiej strony może ulec zmianie, bo taka jest dzisiejsza koszykówka. No i niestety takie brzmiące trochę jak wyrok te ostatnie minuty spotkania, w których Śląsk, no nie ma co ukrywać, udowadniał swoją jakość, udowadniał to, że liczy się w tym sezonie w walce o mistrza Polski, udowadniał, że przypadkowo przegrał dwa mecze, jedno z Gliwicami, tam jednym punktem, drugie jeszcze inaczej, ale ostatnio wygrywa i to te serie nie są przypadkowe. Śląsk ma siłę, która może spowodować, że będą nawet mistrzem Polski. Właściwie w tej tabeli procentowej oni są cały czas liderem.
Mają dwa mecze zaległe z Lotto Twardymi Piernikami Toruń i z AMW Arką Gdynia, ale gdyby nawet liczyć, że przegrają, no to punktowo są na szczycie.
Co tym bardziej pokazuje, że na ich tle czarni naprawdę nie prezentowali się źle. Wydaje się, że w paru elementach, które jakby albo nie zagrały, albo Śląsk wytrącił argumenty z czarnym, ale to trzeba by mieć bardzo szczegółowe analizy. Gdyby w czarni w kilku elementach jeszcze podciągnęli się, gdyby troszeczkę lepiej zagrali, można byłoby mówić o sensacji w hali Gryfia. No niestety nie możemy mówić. Wystarczyły dwie, naprawdę trzy akcje i przegraliśmy.
Rafał, to jest twoja wina, że czarni przegrali ten mecz, bo Śląsk w siebie uwierzył, jak powiedziałeś 3 tygodnie temu u nas, że Śląsk będzie mistrzem Polski. Chciałbym, żeby się teraz mocno uderzył w piersi.
Nie, na razie nie zmieniam zdania.
Ale uśmiechasz się, bo twoje przewidywania się sprawdziły. Ty wprawdzie mówiłeś, że czarni mają tutaj do udowodnienia, jeszcze mogą nie jeden mecz wygrać i to się w części potwierdziło, bo nie grali źle tego spotkania. Nawet można było, że tak powiem, momentami przecierać oczy ze zdumienia, że ten zespół potrafi zagrać jak zespół i to było widać. Natomiast zgadzam się z tobą, że jakość zawodników na końcu, Jakub Nizioł i Kadret Grey pokazali. Ja szczerze mówiąc myślałem, że Kierkut będzie takim kluczowym graczem, ze względu na to, że on ma fizyczną przewagę nad każdym z rozgrywających czarnych. I myślałem, że trener Bagaskis będzie chciał tutaj wykorzystać swoją przewagę, no bo i Kierkut jest i silniejszy od Dafiego i od Szkele, natomiast czy szybszy, to nie wiem, od Dafiego. On jak chce, to może być bardzo szybki. Natomiast ta przewaga fizyczna wydawała mi się tu na pozycji numer 1 kluczowa. A okazało się, że z pozycji 3 Jakub Nizioł zrobił różnicę i Kadry Grey, który tak naprawdę gra na dwójce.
No tak, no to właściwie powtórzę się z tym, co powiedziałeś. Jakość, jeszcze raz jakość. Brakowało mi w czarnych elementów, w których moglibyśmy to nadrobić. Czarni trójkami chociażby są w stanie wygrać wiele spotkań w tym meczu. Te trójki nie decydowały. Trochę tak ze zdumieniem patrzyłem na to. Śląsk oczywiście bronił bardzo mocno obwodu, wiedząc, że czarni tak grają, ale my do przerwy czarni zdobyli mieli 9 rzutów oddanych do przerwy za 3 punkty, 2 tylko celne, więc bardzo niska skuteczność. Kolejny raz czarni sięgnęli po trójki dopiero w ostatnich 3 minutach trzeciej kwarty i to też tylko z takim połowicznym skutkiem, bo trójki chyba Dafiego i Wilczka, na nie natychmiast Śląsk miał odpowiedź, tak akcja po akcji, więc nawet wtedy, kiedy cieszyli martwiliśmy się, że...
Potem był ten faul na Jakubie Niziole przy trójce też.
Ale to już było w czwartej kwarcie.
Tak, to w czwartej kwarcie było, tak.
Mówię o tym, że po prostu po te trójki sięgaliśmy zbyt rzadko. Oczywiście też wiedząc, że Śląsk potrafi je wyeliminować. I też jakby zabrakło mi, i tutaj nie wiem, to trzeba było na konferencji prasowej ze słupskim szkoleniowcem rozmawiać. Ostatnie akcje w czarnych rozgrywał Chico Carter.
Tak, w tym spotkaniu 1-9 z gry.
1-9 z gry, jeden z jego słabszych punktowych spotkań. No ale znowu, to jest tylko koszykówka. Ale dobra, do liczby Cartera może jeszcze wrócimy. Rozgrywał ostatnie akcje i z tych akcji było najwięcej niepowodzeń czarnych. Tak, z tych akcji nie zdobywaliśmy punktów. Zdaje się, że możliwe, że rozgrywał on akcję po to tylko, że później na samym końcu akcji znowu piłka do niego trafiła, żeby on miał otwarte pole do rzutu za 3 punkty, ale to nie udawało się. Nie udawało się tego przeprowadzić i było to konsekwentnie rozgrywanie właśnie w kilku akcjach, więc to nie był przypadek. Możliwe, że przez to przegraliśmy. Mówisz o Chico, że miał 1-9 z gry. Rzeczywiście
1-9 z gry, tak.
0-5 za 3 punkty, to mu się trzeci taki występ w karierze zdarzył.
Ale 8 asyst,
to jest jego rekord w
rekord,
tym sezonie.
Tak.
Także no tutaj
bo
możliwe,
cały czas się
to...
drapiemy w głowę, czy Chico Carter to zawodnik, który powinien mieć piłkę w rękach, czy raczej ją dostawać w końcowej fazie akcji, żeby ewentualnie spenetrować pod kosz i skończyć, bo to potrafi zrobić, albo rzucić za 3.
To też potrafi zrobić.
I potrafi odwrócić nawet losy meczu. Pamiętamy mecz z Toruniem, kiedy jego trójka równo z Syreną dała dogrywkę, w której czarni zdołali ten mecz wyrwać, chociaż końcówka była tam wtedy dramatyczna, tej czwartej kwarty, bo tracili słupszanie to prowadzenie z sekundy na sekundę. Ale to jest taki, dylemat troszkę, tak? Bo są mecze, w których Carter daje radę, a są takie, w których naprawdę widać, że to nie jest jego pierwszy mecz, w którym dając mu piłkę w końcówce spotkania, on zawodzi. Częściej zawodził, niż dawał wygraną.
No były takie momenty już u nowego szkoleniowca, że rzeczywiście wydawało się, że Carter jest jakby przestawiony na nowe tory, czy, że jakby trener dotarł do jego głowy i Chico nie popełniał błędów. No mimo wszystko to jest chyba taki charakter zawodnika. Mam wrażenie, że jakby on wiedział, czy jest jedynką, czy dwójką i był bardziej zdefiniowany, to on by już gdzieś grał w jakimś innym klubie, gdzie by te jego atuty można było bardziej wykorzystać. Tutaj w Słupsku stać go na rzuty z różnych klepek za 3 punkty, często skuteczne, często decydujące o wyniku, ale też przy tym stać go na to, żeby popełniać kosztowne błędy. Ja już nie będę wracał do tej koszmarnej końcówki meczu z Arką w Gdyni. No tutaj okazało się, że jego rozegranie nie przyniosło rezultatu. Patrzyłem na Duffy'ego, grał troszkę mniej w tym meczu, ale liczby miał podobne jak Szkala. No więc znowu powiem o tej jakości. Kolejna rzecz, no jeżeli mówimy o trójkach, tak, znowu zabrakło trójek Michała Nowakowskiego, jedna trójka w ostatniej właściwie sekundzie, tak, kiedy ona już tam była na 86, już praktycznie nie można było o niczym decydować. Wcześniej próbował parę razy, no akurat to nie jest dobry okres Miśka, mam nadzieję, że jeszcze w tych 4 meczach do końca troszeczkę się to zmieni, no bo lubię trójki tego zawodnika, to nie ma co ukrywać, no ale znowu.
Pamiętamy słynne chyba 8-8, tak? Tak, za czasów Furów. Ale ile lat temu to było?
No cały czas to jest chyba rekord ligi, 100% skuteczności.
Nie wiem, czy ktoś nie trafił więcej, ale wydaje mi się, że to jest, ale na pewno w pierwszej trójce to jest to osiągnięcie, które możemy spokojnie zapisać.
Tak, no ale znowu, przy tak niskim wyniku jedna trójka w tą czy w tą mogła decydować znowu o rozstrzygnięciu. Niestety nie zadecydowała.
Czasami po prostu taki zawodnik musi dać drużynie tlen, czyli trafić taką trójkę, której nikt się nie spodziewał, bo do tej pory...
Kiedy
bo też nie tylko jest ważne, czy trafia, tylko kiedy trafia, tak? Bo są takie momenty, które są bardzo ważne. Spojrzałem jeszcze tak z ciekawości na statystyki Chico Cartera w tym sezonie. Za 3 to jest 33,1%. To są dość przeciętne statystyki.
Do czarnych, mając 40% za 3 punkty.
Spadło to u niego, wyraźnie. Dobrze, czy pan Rafał Szymański jest w stanie mi rozszyfrować zagadkę Tima Lambrechta? 24 sekundy na parkiecie, 0 punktów.
Ile? 24
sekundy.
Tak, on wyszedł tylko na chwilę.
Ale co się dzieje? Wydawało się, że jak wszedł Skellin, to ten zawodnik dostał nowe życie. Zaczął walczyć, rzucać, zbierać, wbijać się pod kosz. I starczyło tego entuzjazmu na kilka spotkań i teraz mamy wersję Tima Lambrechta, który jest cieniem samego siebie.
Było pytanie na konferencji prasowej do słupskiego szkoleniowca. Odpowiedź była krótka, że no takie było taktyczne rozstrzygnięcie.
Ale wiesz, że to jest wytrych.
Tak.
Tak trener mówi, jak do końca nie wie, co ma powiedzieć, moim zdaniem przynajmniej. No bo co się stało z Timem...
Ale dziennikarz nie wie, o co zapytać.
Nie, no dziennikarz, zasadne jest pytanie, co się dzieje z zawodnikiem, pogłębić. Który w spotkaniach zdobywał po 8, 10, 12 punktów, walczył, bił się o każdą zbiórkę, potrafił wejść pod kosz i skończyć gdzieś fajną akcję, a tutaj po prostu, że tak powiem, no jest najbliżej bidonów i ręczników.
Wiesz co, może liczby w tym meczu odpowiedzą na to, bo zazwyczaj każdy trener korzysta pod koszem z trzech zawodników, których rotuje na pozycjach 4-5. I teraz spójrz na liczby Parzeńskiego, Tomczaka i Pena. One nie były złe. Oni nie mieli złych występów w tym spotkaniu. Tomczak nie, no, tam troszeczkę zmęczony.
Nowakowski ma 3 punkty w 15 minut.
Ja mówię o...
Parzeński, Tomczak, Pen.
Pen.
Tak, super.
I tak, może tutaj 14 jest punktów, tego, że Lambrecht nie musiał wchodzić.
18, 12. No ale jak masz taki moment, w którym, że tak powiem, ucieka ci zwycięstwo, no bo było widać, że...
Nie, jak wchodził Tomczak, to rzeczywiście dynamizowały się te nasze akcje pick and rollowe, potrafiliśmy zdobywać punkty. Jak był Parzeński, to troszeczkę tam w defensywie mieliśmy więcej kilogramów, a Lambrecht tego nie ma. Jak był Penn, to też była ta dynamika, było trochę wsadów i... Może to też jest odpowiedź na te moje rzuty za 3 punkty. My nie musieliśmy dużo rzucać trójkami, żeby cały czas być w meczu na styku, bo właśnie w tych akcjach bliżej obręcze dawaliśmy
radę.
Ale Rafał,
przepraszam cię, że to powiem, ale spojrzę jeszcze raz, żeby się nie pomylić. 62% za 2 to jest dobra statystyka Czarnych w tym meczu, ale 28 za 3 to jest troszkę za mało.
Tak,
Czarni, jeżeli rzucali powyżej 30-35%, to wtedy była szansa na sukces. Być może jakiegoś jednego rzutu tutaj zabrakło Lambrechta.
No to o tym mówiliśmy wcześniej. Znaczy, no, Lambrecht za 3 to nie. Może Tomczak niepotrzebnie za 3 rzucał, ale został na szczycie i musiał właściwie spróbować, a na rozgrzewce wcale mu nie szło źle. Więc tutaj akurat o to nie mam pretensji. Jeżeli mówiliśmy tylko o korzystaniu Lambrechta, no to jest jednak zawodnik grający blisko obręczy. Przy tak grających Tomczaku, Parzeńskim, jeszcze raz powtórzę, Penie, no Pen dobrze przecież zaczął to spotkanie. No trudno w tym momencie było wciskać na siłę. To teraz Lambrecht, bo musi mieć swoje minuty, skoro ta trójka nie grała źle. Tak jak powiem jeszcze raz, zdarzały się błędy Tomczakowi i Parzeński, jak zwykle ta piłka po jego wsadzie, znaczy nawet nie wsadzie, po jego wejściu pod kosz, albo wpadnie do kosza, albo nie wpadnie. Musi się odbić parę razy o obręcz i o tablicę, ale w tym meczu akurat wpadała, co też jest ważne, bo co napędzało go. Może tylko tyle. Może
Czarni
rzeczywiście...
nieznacznie przegrali zbiórkę w tym spotkaniu 32-33, ale ja zwracam ci uwagę na inną statystykę. 24 rzuty wykonywane Czarnych, 34 Śląska. To albo może świadczyć o tym, że zespół z Dolnego Śląska częściej wymuszał te faule, na przykład wbijając się pod kosz, bo wiesz, to jest tak, że Czarni trafili 18 wolnych, a Śląsk 28, a różnica w tym meczu była 5.
Tak, ale to też trener Śląska o tym mówił na konferencji prasowej, że brakowało mu agresji w wykonaniu swoich zawodników. I tu masz odpowiedź na tą mniejszą liczbę fauli na koszykarzach Czarnych, bo rzeczywiście w mniejszej liczbie fauli to jest zawiera
czy
się...
Czarni byli agresywni i przez to przegrali?
Nie, to Śląsk był mniej agresywny i długo wynik się utrzymywał na styku. Tak mógłbym wnioskować. Zaczęli dopiero chyba w czwartej kwarcie był moment taki, że Czarni już mieli 5 przewinień, a Śląsk nie miał żadnego. Mhm. Więc nie korzystał jakby z tej broni. Nie musiał, nie chciał.
Może
Czarni
to było mądrzejsze, dać się faulować i wykorzystywać wolne.
No możliwe, to nie chcę wchodzić tak głęboko w teorię, co byłoby, gdyby coś nie tam. Było jak było.
To jest 10 okazji do zdobycia punktu więcej, tak? Na przykład. I część z tego się
no
się
jeszcze trzeba z tego wolnego trafić, tak? Co też nie zawsze się udaje. Były mecze, kiedy Czarni mieli tam 100% skuteczność, ale były takie,
no chyba jeden był taki.
Tak, w których się nie udawało tego zrobić.
No okej, okay. Dobra, spójrzmy na inne wyniki tego spotkania. Tak, zanim je przeczytam, to chciałem cię zapytać o taką opinię. Czy to już jest ten moment sezonu, kiedy nie ma miejsca na niespodzianki?
Znaczy, no już mamy to rozstrzygnięte.
To znaczy, chcę powiedzieć przez to, że zespoły, które chcą walczyć o coś więcej, już tutaj nie ma momentu na dekoncentrację, na odpuszczanie, jakoś to wygramy tam na jednej nodze, lewą ręką rzucę i też trafię. Tylko widać tę już mobilizację taką przedplayoffową.
No wchodzimy w taką fazę i rozum podpowiada, że tak, masz rację, ale serce mi podpowiada, to serce, które cały czas myśli o zwycięstwach Czarnych, że nie, że jeszcze nie, że jeszcze zobaczymy niespodziankę, chociażby w wykonaniu Czarnych w Warszawie, czy z Sopotem u nas, tak, czy nawet w Wałbrzychu, o którym się tyle teraz mówi, bo wygrywa, bo jest skuteczny, bo robi to dosyć widowiskowo i buduje sobie pozycję.
No ostatni mecz Wałbrzycha tego nie dowodzi, no. powiedzmy sobie szczerze.
No, ale były
przeciwnik był mocny, to powiedzmy sobie też tak, z drugiej strony.
Górnik rzeczywiście.
Górnik się potrafi bić i to jest tak fajna taki ekipa. Podoba mi się ten zespół, naprawdę taki fajterski. Ja lubię takie zespoły, które są trochę underdogiem, ale mimo to nie poddają się nigdy.
No i zobacz, co znaczy na przykład taki zawodnik jak Wyka, tak? Który wydawałoby się...
Atmosfericz. Typowy gość, który jednoczy wokół siebie zespół, potrafi ochrzanić, przestawić, no, podnieść, zamknąć komuś usta, ale też sam pokazuje, że mimo swojego już nie najmłodszego wieku jest jeszcze tym, potrafi być tym X-faktorem.
I zobacz, jak trudno nieraz charakterologicznie dobrać zawodników do zespołu, żeby zaczęło coś funkcjonować.
Może nawet to jest ważniejsze niż umiejętności czasami.
I mówię to nieprzypadkowo w kontekście Czarnych Słupsk, bo widać, że ten zespół osobowy jakoś tak nie do końca potrafi w tym roku dowieść wynik. Tak, ja nawet na swoje potrzeby zrobiłem sobie statystykę, bo zobacz, różne metody, przecież i Czarni wymieniali zawodników, wymieniali trenera, dołożyli sztab szkoleniowy i cały czas te rezultaty są średnie.
Czterech zawodników wymienili w tym sezonie, Czarni i trenera.
To jest... Jeszcze dołożyli kolejnego trenera.
No to jest gigantyczna zmiana.
Tak, i one nie przynoszą rezultatów takich, jakie byśmy chcieli. Tak, mamy rezultat, że Czarni no, utrzymali się. Ta kolejka też nam pokazała, że Czarni już na pewno się utrzymali w lidze, bo Krosno na te cztery kolejki do końca no, nie nadrobi dystansu do słupskiego zespołu absolutnie jakkolwiek, więc tutaj możemy mieć jeden oddech. Dwa, na swoje potrzeby liczyłem sobie, trener Szablowski przychodził do nas, żeby poprawić defensywę. No to sobie policzyłem. Przeciętna straconych punktów po tym, jak mamy trenera od defensywy, wiesz ile jest?
No.
86,9.
A była?
Wcześniej 86,026. Czyli nawet się pogorszyło o to.
Czyli trener od defensywy nie poprawił defensywy.
No na to wygląda. Oczywiście znowu różne inne rzeczy też będą tutaj decydowały. Wykorzystanie zawodników inaczej w ataku.
Rafał, ja to trenera, oczywiście też mam dużo sympatii do trenera Szablowskiego, ale się go rozlicza za efekty.
Ale
tak?
W koszykówce liczby są liczbami i tutaj z tych efektów no, nie za dużo widzimy.
Dobrze.
I tutaj, jak powiedziałem, taka uwaga ogólna, więc...
Chcesz powiedzieć, że ten eksperyment się nie udał?
Nawet nie. Chcę powiedzieć to, co powiedziałem
nie,
wcześniej.
Nie, no Rafał, powiedzmy sobie szczerze. No, trener Skelin i trener Szablowski przychodzili tu po to, żeby poprawić grę i w defensywie, i w ogóle, i poprawić wyniki.
3-6 nowego trenera.
No to nie jest wynik, na jaki myślę, że prezes Jankowski liczył. Raczej liczył na odwrotny, 6-3. Tak? No, I wtedy byłby play-in. I wtedy moglibyśmy pod tym kotłem Czarnych napalić, założyć pokrywkę, poczekać, aż będzie bulgotać, tę parę wypuścić w powietrze, żeby zobaczyć, jak kibice wariują na gryfi, walcząc o play-offy.
Dlatego zacząłem od tego Darka Wyki, który jest czynnikiem charakterologicznym, za którym idą inne rzeczy. No w Czarnych chyba...
Czarnych takiego zawodnika nie ma.
Takiego zawodnika nie ma i nie było żadnego innego bodźca, impulsu, ale który zrobił.
Przepraszam, że
drużyny,
dzisiaj sobie posłodzę sobie taką pół łyżeczki sobie cukru, nasypię do kawy, której zwykle nie słodzę. Ja powiedziałem to 4 miesiące temu. Ten zespół nie ma lidera. Nie ma mentalnego, sportowego lidera. Gościa, który w kluczowym momencie bierze zespół za twarz i mówi im, że mamy walczyć i nie odpuszczać. A jak ktoś nie walczy, to ten go bierze na bok i mówi mu kilka męskich słów. Takiego lidera tu nie ma. I nie ma też takiego lidera, to mogą być dwie różne osoby, a może być też jedna. Która w kluczowym momencie bierze piłkę i albo robi rzecz absolutnie nieprzewidywalną, czyli zdobywa punkty, na przykład trójkę z faulem, albo wymusza taki faul, który daje 2+1, albo wybiera piłkę, robi przechwyt, wymusza faul ofensywny, który zmienia bieg spotkania. Takiego zawodnika Czarni nie mają. I myślę, że o ile każdy z tych zawodników, który dzisiaj jest w składzie Czarnych, indywidualnie w różnych zespołach może być nawet zawodnikiem ponadprzeciętnym, to w sumie nie daje tego plusika, z którego dzisiaj kibice by się pewnie i trener, i prezesi by się cieszyli, że jesteśmy na miejscach 9, 10, 8, tak? 7 i Czarni biją się o play-inach, o play-offy. I to by było coś, co dałoby nadzieję tym kibicom, tym ludziom, tej społeczności, że z tego zespołu, z tego konglomeratu różnych postaci, z różnych części świata, można wycisnąć markę pod nazwą Czarni Słupsk.
Ale to już prezes Jankowski, zdaje się, w wywiadzie u ciebie powiedział, że chyba więcej liczył
Moim zdaniem pokazał Ajgasa Szkele palcem, że już nigdy więcej się nie skusi na taki eksperyment, żeby
wydawało
brać...
się, że to będzie lider naturalny, no i okazało się, że nie.
Ten sezon, jak dla mnie, nic nie zmienia w mojej ocenie Aigasa Szkele jako zawodnika. To jest pan profesor, tylko że już niestety jedną nogą na emeryturze. Szanuję tego człowieka, bo widziałem, jak grał w Stali Ostrów, widziałem, jak grał w reprezentacji. Naprawdę
no
koszykarz przez drugie K.
Przed rozpoczęciem sezonu mieli przesłanki wskazujące, że powinien dalej tak grać. Okazało się, co się okazało.
No trudno. Czasami czas jest nieubłagalny i każdy z nas ma taki moment, w którym też musi spojrzeć prosto w oczy w lustrze.
Lepiej już nie brać tej piłki, nie rzucać.
Po prostu jest pewien moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, że to już nie jest mój poziom. Ale z drugiej strony, jeżeli ci płacą, ci zatrudniają, nie możesz powiedzieć, że Szkole się nie starał, bo widać u niego było tę autentyczną sportową złość z tego, jak to wygląda w tym roku. I myślę, że nie tylko chodziło o wyniki zespołu, ale on też sam na siebie był pewnie zły. Z drugiej strony wiemy, że część zawodników kompletnie odmówiła pracy z psychologiem sportowym, a ja wiem, że przynajmniej była propozycja, żeby jednym z tych zawodników był kapitan Czarnych. No, przez pewne bariery trzeba przejść, że tak powiem, poza strefę własnego komfortu i spróbować czegoś innego, gdy dotychczasowe metody nie działają.
No i tutaj byśmy musieli mieć chyba cały program na temat poszczególnych zawodników, bo rzeczywiście po co miałem wychodzić ze swojej bańki, skoro...
Skoro to działało.
Skoro działało średnio,
i będzie działało dalej.
Się utrzymał, mają swoje pieniądze i...
Po prostu nie wyszło. Spójrzmy na wyniki z tej kolejki. MKS Dąbrowa Górnicza. Trener Gronek musiał uznać wyższość Mantasa Czesnowskisa 70-83, ale podoba mi się ta Dąbrowa. Fajnie walczy. Arriwa Twarde, Pierniki Toruń. Postawiły się dziką Warszawa i tam dosłownie w ostatnim momencie zespół z Warszawy wygrał 83-82, chociaż gra na wyjeździe. Energa Trefl Sopot postawiła do ustawień fabrycznych PGE Start Lublin 103-97. Miasto Szkła Krosno No, Anwil Włocławek długo się Krośnianie bili, ale jednak czwarta kwarta to już raczej były dożynki. 87-101. Energa Czarni Słusk, WKS Śląsk Wrocław. Wyrównany mecz, ale w czwartej kwarcie to zespół Dolnego Śląska przeważył losy tego spotkania na swoją korzyść. 86-91. Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 93-68. Ten wynik jest troszeczkę moim zdaniem mylący, bo Wałbrzyszanie się tam długo stawiali. No ale profesor Andrzej Pluta, syn Andrzeja Pluty, pokazał, na co go stać. I nie tylko zresztą
on.
Na
tej delegacji w Słupsku profesor Pluta za nie mógł.
Grał, ale Czarni mu tam to rzeczywiście mocno utrudniali. GTK Gliwice, Tauron GTK Gliwice, King Szczecin 83-93. Szczecinianie już też raczej w ustawieniach playoffowych przewróconych. Ja jestem wciąż Popowicza fanem. Ja uważam, że ten zawodnik może grać jeszcze lepiej. Ostatnie spotkanie tej kolejki. Tasomik Srosiek, Stal Ostrów Wielkopolski, Orlen Zastal Zielona Góra. Dzisiaj o 20:15. W następnej kolejce Czarni jadą do Warszawy. Mecz o 12:30. Kto wymyśla te pory, to naprawdę...
Telewizja pewnie.
Ja bym zaapelował, no 14:30 to jest absolutne minimum, kiedy można grać koszykówkę tak na ludzkich warunkach, moim zdaniem.
Bo... Pamiętaj, że to nie jest tylko w koszykówce. Ekstraklasa piłki nożnej też gra o 12:15, zdaje się. Nie jest to dobra pora dla zespołów ekstraklasowych.
Nie jest to dobra pora, żeby w halach wiosną, kiedy robi się ciepło, gromadzić ludzi. To jest, trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli ktoś przyjdzie na taki mecz, to raczej na 17:30 chętniej niż na 12:30, kiedy może iść na spacer, a koszykówka w końcu ma być sportem, który ma być dopingowany rodzinnie, prawda? Moim zdaniem to się kompletnie rozjeżdża, no ale dobra. Może w Warszawie są inne zwyczaje, chodzi się na koszykówkę na 12:30 na hale, na koło zdaje się, tak? Na kole tam
na Bemowie,
będzie.
Na Bemowie, koło.
No właśnie. Dziki Warszawa, Energa Czarni Słupsk. Ostatni moment, żeby powiedzieć sobie, a ci Czarni są cały tacy słabi.
Ostatnie 4 momenty. Jeszcze ja cały czas...
Nie, no ja patrzę na te dziki, bo tam rzeczywiście arsenał ofensywny jest ogromny. Jest pytanie, kto kogo w tym meczu przerzuci, bo to nie będzie mecz niskopunktowy, moim zdaniem.
Przypomnij sobie mecz ze Słupska, kiedy dziki, żeby wygrać, zdobyły chyba 102 punkty. Uh-huh. Czarni chyba 93, nie pamiętam, jakoś tak.
Uh-huh. I to właśnie 200 punktów mecz. Prawie tam było.
No, to taki był mecz.
I taki będzie w Warszawie? Strzelanina?
Tak, i my mamy dużo zawodników.
Stolicy?
Może się okazać, że wtedy Lambrecht będzie przydatny, bo tam trzeba będzie grać szybko, długie minuty w dużych rotacjach i może to, o czym cały czas apeluję, żeby grał więcej, może się sprawdzi.
Ostatnie pytanie, na taką lekką minę cię wrzucę. Zaproponowałbyś trenerowi Skalinowi, gdybyś był prezesem Czarnych, kontrakt na kolejny sezon? Czy musiałbyś to bardzo długo przemyśleć i majówka jest na to najlepszym momentem?
Wiesz co, nie ukrywam, sam się nad tym zastanawiałem. Dla mnie to jest jakby inaczej. To jest duży znak zapytania i to jest może przyczynek do tego, żeby zrobić chyba cały osobny program o tym.
No to zrobimy.
Projekt Czarni.
Nie mam z tym problemu, możemy zrobić.
Takiego trenera, żeby zatrudniać, musisz zatrudniać go po coś, tak? W jakimś kontekście wiedzieć, co chcesz osiągnąć w sezonie, co chcesz osiągnąć jakby już nie tylko sportowo, tak? Sportowo powiedzmy sobie, że trener broni się tak średnio. Oczywiście z nowym składem, który sam by sobie potrafił dobrać, może byłoby lepiej pokazywał wcześniej, chociażby w Toruniu, a wcześniej też ze swoim doświadczeniem, przecież był trenerem reprezentacji Chorwacji, że przemawiałoby to akurat za nim. Ale bardziej.
Ale w Legii mu się nie udało.
Na przykład w Legii mu się nie udało, czyli zespołem, który jakby musiał mieć trochę wyższy poziom jakościowo, a może presja, a może inne środowisko, to też tutaj decyduje. Mówię bardziej właśnie o tym, że chyba sami Czarni też muszą sobie odpowiedzieć, w jakim zespołem mają być w przyszłości.
Stawiasz takie pytanie, muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, tak? To jest kluczowe pytanie, egzystencjalne, tak, powiedziałbym kluczowe, nawet.
Wiesz, oczywiście każdy zespół może przed każdym nowym sezonem, czy właściwie przygotowując się do tego sezonu, zadać sobie takie pytanie, ale to jest dosyć ważne, bo zobacz, bo osoba trenera, no może sztampowe przykłady, tak? Andrzej Urban od Stali Ostrów, on jakby zadecydował o obliczu Stali w tym sezonie, mając bardzo małe instrumenty.
Moim zdaniem
do tego,
on podżyrował cały ten projekt swoją osobą, swoim nazwiskiem, swoją twarzą i swoimi dokonaniami. Myślę, że bez Andrzeja Urbana tego klubu by już nie było w rozgrywkach.
To podżyrowanie chyba bym powiedział inaczej, bo w tym sezonie masz rację, ale patrz, on się jednak zdecydował być na kolejny sezon w Stali.
Bo ten się udał, a ten był kluczowy, żeby to się nie rozsypało.
Jakby trochę dalej.
Rafał, wiem, że się umówimy się na taki, już po sezonie, zrobimy sobie taki research całego tego sezonu, co się udało, co się... Nie, ale chodzi mi o to, co na przyszłość. I myślę, że nawet zrobimy ten program może w szerszym gronie. Może zaprosimy kogoś z przedstawicieli kibiców, kto chciałby coś powiedzieć, albo jakiegoś dziennikarza z innego medium na przykład i szerzej sobie pogadamy przez całą godzinę o Czarnych na przykład na dwie tury. Dziękuję bardzo. Rafał Szymański, Słupski Sport.
Dzięki.
Sport w Słupsku i nie tylko.